Otwórzcie sobie Ewangelię Łukasza, 12 rozdział i już jesteśmy w kazaniu generalnie, żeby dziękuję bardzo, Bożenko, nie przedłużać. I 32 werset. I nasze dzisiejsze generalnie całe kazanie będzie zbudowane na wersecie od 32 do 34. 12 rozdziału Ewangelii Łukasza. Tu jest napisane pięknie tak. Nie bój się, maleńka trzutko. To jest do ciebie dzisiaj słowo skierowane. Tak? Nie wiem, czy ty wiesz, że Słowo Boże jest skierowane do ciebie. Tak? Więc słowo dzisiaj skierowane do ciebie jest, brzmi tak. Nie bój się, maleńka trzutko, gdyż upodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo. Sprzedajcie majątności swoje, a dawajcie jałmużnę. Uczyńcie sobie sakwy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej nie ma przystępu, ani mól nie niszczy. Albowiem gdzie jest skarb Twój, tam będzie i serce Twoje. Panie Boże, dziękujemy Ci, Boże, za Twoje słowo i prosimy Ciebie o to rozważanie na dzisiejszy dzień, abyś mógł nas poprowadzić w myślach i w rozważaniu Twojego tekstu. O to, Panie, prosimy Ciebie bardzo dzisiaj, bo tego potrzebujemy wszyscy. W imieniu i w autorytecie Jezusa Chrystusa prosimy Ciebie przez Ducha Świętego. Amen. Tak, kochani, ja przeczytałem, słuchajcie, tych kilka wersetów, ale generalnie dzisiejsze rozważanie, które ja przygotowałem, jest oparte na 12 rozdziale Ewangelii Łukasza. I będziemy po prostu sobie rozważać ten rozdział. Ja ostatnio się przekonuję bardzo mocno, a już jestem człowiekiem wierzącym ponad 30 lat, że Pismo Święte ma moc. Ja chcę wrócić do Pisma Świętego. Nie, po 30 latach stwierdzam, różne rzeczy i w różny sposób przygotowywałem kazania, opierając się na, nie wiem, na różnych mądrościach, na różnych książkach. Brałem, nie wiem, konkordancje, brałem jakieś książki, jakieś komentarze i przygotowywałem kazania w oparciu o te rzeczy. Ale ostatnio po 30 latach przekonuję się, że to wszystko to jest jakby tło. To jest tło. Najważniejsze jest Słowo Boże i Pismo Święte, które samo w sobie ma moc. Potrzebowałem na to 30 lat. Mamy? Chyba? Tak. Tak, oni się troszeczkę spóźnili właśnie nam, także, ale mamy chyba. Tak, na samym dole. Tak. I już jesteśmy w kazaniu. To był taki króciutki wstęp. Tak. Chciałem się wam jakoś zwierzyć i do czegoś przyznać. 30 lat mi to zajęło. Chcę wam powiedzieć jedną rzecz, kochani, o której mówi nam dzisiejsze słowo. W pierwszym wersecie 12 rozdziału. Jezus Chrystus przestrzega nas na samym początku, przed tym, kiedy naucza swoich uczniów, nie wiem, jesteś uczniem Jezusa Chrystusa, popatrz na siebie, jesteś, nie jesteś, ty decydujesz o tym, sobie sam odpowiedz na to pytanie, ja ci nie odpowiem. Strzeżcie się kwasu faryzeuszy. To jest obłudy. Dzisiaj faryzeizm, faryzeusz jest synonimem obłudnika. Co to jest człowiek obłudny? Wydaje mi się, że człowiek obłudny to jest taki, który jakby mówi jedno, a robi drugie. To, co między tym, co robi, a tym, co mówi, jest takie trochę, no to jest niespójne, nie ma harmonii. To jest obłuda. Obłuda. Mówi nie kradnij, a kradnie. Mówi nie zabijaj, a dopuszcza myśl o zabójstwie na przykład, o morderstwie drugiego człowieka, na przykład jakim jest aborcja w dzisiejszym świecie. To jest obłuda i to jest faryzeizm. I Jezus Chrystus mówi strzeżcie się kwasu, bo to jest kwas. Kwas, a w innym miejscu Pan Jezus mówi i uważajcie, bo odrobina kwasu całe ciasto potrafi zakwasić. Strzeżcie się kwasu faryzeuszów, takich ludzi, którzy nie wiem co, mienią się nauczycielami w kościele i po prostu i nauczają w obłudzie czegoś w jakiś taki sposób. Dzisiaj mówi tak Jezus Chrystus, myślę, że słowo absolutnie na miejscu, tak? I dalej mówi Jezus, nie ma nic zakrytego, co by nie wyszło na jaw, ani nic tajnego, co by nie stało się wiadome. Dlatego, co mówiliście w ciemności, słuchajcie, będzie słyszane w świetle dziennym, a co w komorach na ucho szeptaliście gdzieś po kryjomu, niech będzie rozgłaszane na dachach. Jeżeli znasz Jezusa Chrystusa, jeżeli znasz Ewangelię o Jezusie Chrystusie, przyjacielu, nie trzymaj tego dla siebie. Gdzieś w komorze, gdzieś w ciemności, gdzieś w ukryciu. Jeżeli mówimy o Jezusie Chrystusie, powiedzmy w tych ciemnościach, czyli nie wiem, w swoich domach, w kościele, nie trzymajmy tego tylko w kościele, tylko dla siebie, tylko wśród swoich. Ale tutaj Jezus Chrystus mówi o tym, żebyśmy wyszli nawet i na dachy, nie wiem, korzystając z jakichś urządzeń, techniki, zdobyczy tego wszystkiego, abyśmy mówili i ogłaszali Ewangelię o Jezusie Chrystusie, bo to o to chodzi, bo to o to chodzi. Jezus mówi w 4 wersecie, powiadam zaś wam przyjaciołom moim. Nie wiem, popatrz na siebie, czy jesteś przyjacielem Jezusa Chrystusa? Ja ci nie odpowiem na to pytanie, to musisz sobie sam odpowiedzieć, jesteś, nie jesteś przyjacielem Jezusa, tak? Jezus mówi, abyśmy się nie bali. Ale kogo, żebyśmy się nie bali? Żebyśmy się nie bali tych, którzy właściwie tak naprawdę nic nie mogą zrobić tobie, tak? Znaczy nie, mogą. Mogą ciebie skaleczyć, mogą ci coś powiedzieć, mogą się na ciebie krzywo popatrzeć, mogą ci ubliżyć, nawet mogą cię zabić fizycznie. Fizycznie mogą zrobić ciebie kaleką, tak? Ale jednej rzeczy nie mogą. Nie mogą wrzucić cię do piekła. Mówi Jezus, tych się nie bójcie. Ale bójcie się kogoś innego, tak? Bójcie się tego, który kiedy zabija, to on w taki sposób zabija, że może wrzucić również ciebie i do piekła. Tego się bójcie. Bójcie się diabła, jego podszeptów. Tego się bój, bo serio wam mówię, grozi nam niebezpieczeństwo. Diabeł wchodzi, gdzie wy myślicie? Diabeł zajmuje się niewierzącymi? Przecież oni i tak są w jego ręku. On nie potrzebuje się wcale nimi zajmować. Oni sami uwikłali siebie w swoich własnych grzechach, w swoich własnych słabościach. On ich już splątał poprzez nałogi, poprzez nawyki, różne rzeczy ich już zniewolił i on się nimi już nie zajmuje. A kim się diabeł zajmuje? No tak, tymi, którzy mu zagrażają. A kto mu zagraża? Chrześcijanie mu zagrażają, wierzący, więc on się nami zajmuje i widać, że tak w ostatnim czasie chyba tak coś bardziej szczególnie się nami zajmuje. Wchodzi do naszych kościołów, ja wierzę w to, sobie tak myślę, posyła jakichś swoich wysłanników, którzy jest napisane jak wchodzą, to są wilki, ale wchodzą w stado, wiecie, nie jak wilki, tylko jak owce wchodzą. Tak? Te wilki wchodzą jak owce w stado. Po co? Żeby głaskać te owce, żeby je strzyc, żeby się o nie troszczyć, pielęgnować, czy raczej, żeby zabijać? Raczej, żeby zabijać, bo on jest zabójcą, ten diabeł. Strzeżcie się go, strzeżcie się tego, który potrafi wrzucić do piekła. Tego się strzeżcie, diabła się strzeżcie. I on tak posyła te swoje różne takie sługi, swoich agentów. I tworzy jakąś może agenturę w kościele, jakąś sieć, nie wiem. No i wpuszcza tam te swoje takie, ten taki jad, można powiedzieć, ten taki kwas. I ten kwas powolutku, jak ja widzę, patrzę się na kościół, zaczyna zakwaszać ciasto, które powinno być święte, które powinno być czyste, przaśne. Takim powinien być kościół. Ale ja widzę, że to ciasto tak powolutku zaczyna gnić. Nie wiem, śmierdzieć mi tutaj czymś zaczyna. Śmierdzieć mi zaczyna, bo tak, nagle okazuje się, że jakiś ktoś zaczyna nauczać o LGBT plus Q i nawet, a jest doktorem teologii, jest jakimś doktorem gdzieś, naucza w jakimś seminarium teologicznym naszego kościoła i nagle słyszę z jego ust, że stosunki homoseksualne są mniej błogosławione aniżeli heteroseksualne. Takie słowo padło z jego ust. Co to znaczy mniej błogosławione? W ogóle, co to znaczy błogosławione? Bóg mówi wyraźnie, że mężczyźni współżyjący ze sobą Królestwa Bożego nie odziedziczą. To jest syf, to jest grzech. Ci ludzie pójdą do piekła. Tak mówi Słowo Boże, tak mówi Biblia. A ten Pan mówi, że to jest błogosławione tylko jakoś mniej? To jest syf, to jest kwas, to jest fałszywa nauka, tak? To jest to, przed czym przed chwileczką powiedział Jezus Chrystus do swoich uczniów: strzeżcie się kwasu faryzeuszów. To jest obłuda jakaś, tak? I za chwileczkę ktoś inny zaczyna mówić na temat zabijania drugiego człowieka, tego rodzaju zabijania, którym jest aborcja eugeniczna, powiedzmy sobie, tak? I mówi, że co, że no może, no może co, może to nie jest takie złe? I próbuje tutaj coś kombinować, żeby nam to sprzedać do kościoła, taki syf, taki kwas. I za chwileczkę, nie, to jest grzech. Jezus Chrystus mówi bardzo wyraźnie i Bóg mówi bardzo, bardzo wyraźnie. Ja jestem życiem, ja jestem źródłem życia. Ten człowiek nie znalazł się tutaj przez przypadek, bo jego rodzice popełnili sobie jakiś błąd i poszli gdzieś do łóżka. Nie ma przypadku. Ja dałem życie temu człowiekowi. Jeżeli ja daję komuś życie, nikt nie ma prawa tego życia odebrać. Tylko ja, mówi Bóg. Nie zabijaj. Nie morduj. Tak mówi Słowo Boże. Tak? A tutaj jest ktoś, nagle się pojawia, kto zaczyna, nie wiem co, bronić jakieś panie, które wychodzą na ulicę i strajkują. Tak? Zwróćmy na to uwagę, kochani, co się dzieje w naszym kościele. Tak? Ale w tym wszystkim Jezus Chrystus mówi: nie bójcie się, słuchajcie, kolejny raz, nie bójcie się. Nie bójcie się, tak? Bo nawet, słuchaj, twoje wszystkie włosy na głowie są policzone, więc się ich, tych wszystkich, nie bójcie. Bo wy wiele znaczycie dla Boga. Co to znaczy, że twoje włosy są na głowie policzone przez Boga, przyściuteńkie? Nie ma żadnego włoska na twojej głowie, który by wypadł z twojej głowy albo posiwiał, tak żeby Bóg o tym nie wiedział i mu się to wypsnęło jakoś. O, wypadł przez przypadek. Nie. Bóg ma ciebie doskonale w twoim ręku. Bóg się troszczy o twoje życie. Bóg nie pozwoli nawet, żeby jakiś jeden włosek, jakby bez jego wiedzy, został, wypadł gdzieś z twojej głowy, nie wiem, spod twojej pachy, może jeszcze jak ktoś gdzieś indziej ma włosy, to też nie, ani jeden włos. Bóg ma każdy w swoim oku. Inaczej można powiedzieć, jesteś normalnie źrenicą Bożego oka. Nie wiem, czy tak mogę powiedzieć po polsku. Nie wiem, czy tak można powiedzieć. Tak? Można tak powiedzieć. Dziękuję bardzo. Taki jest Bóg. Bo on ciebie nazywa swoim przyjacielem. Tak? To jest to. Ja usłyszałem coś bardzo ciekawego, znaczy przeczytałem ostatnio w internecie i to jest takie słowo, którym się ostatnio posługuję. Bóg stoi po twojej stronie. A chcę powiedzieć, muszę się chyba nawrócić z tego powiedzenia, bo ono jest złe troszeczkę. Bóg nie stoi po twojej stronie. Bo to by znaczyło, że jak ty sobie stoisz po stronie jakiejś takiej i idziesz sobie w krzaki, to Bóg stoi po twojej stronie. Nie, Bóg nie stoi po twojej stronie. Jest inaczej. Byłem w błędzie. Bóg stoi po swojej stronie i chce, abyś ty stał po jego stronie. Bóg chce, żebyś ty stał po jego stronie. Tak? Bóg nie stoi po twojej stronie. To nie jest tak, że jak ty sobie grzeszysz i sobie idziesz gdzieś w zaparte, to Bóg klepie cię po tym ramieniu i mówi: dobrze, dobrze, dawaj, synu, i jeszcze ci dopinguje w tym. Nie. Nie. Bóg stoi po swojej stronie. Bóg nie może mieć nic wspólnego z grzechem, nic wspólnego z grzesznikiem, z jakimś syfem, który ten człowiek robi. Bóg jest całkowicie oddzielony od grzechu. Bóg jest święty i Bóg jest sprawiedliwy. On taki jest i on jest po tej stronie i on nie może przejść na tamtą stronę i sobie stanąć po twojej stronie, jak ty sobie chcesz, nie wiem co, coś tam grzeszyć. Nie. Jest inaczej troszeczkę, tak? Więc w innym sensie jest jakby Bóg po twojej stronie. W tym sensie, że On ciebie kocha. On jeżeli już idzie tam gdzieś w twoim kierunku, to po to, żeby ciebie przyprowadzić z powrotem, żeby ciebie nawrócić, żeby ciebie skorygować. W tym sensie On stoi za tobą, bo ciebie kocha, bo chce ciebie wesprzeć w twoim życiu, bo chce ciebie wzmocnić, bo chce dać ci Ducha Świętego, który by ciebie poprowadził, który by obdarzył ciebie mądrością, rozumem, w tym, abyś mógł do niego wrócić. W tym sensie Bóg jest jakby przy tobie, z tobą, bo jest twoim przyjacielem. Ale on nie stoi po twojej stronie. Nie wiem, czy dobrze to wyraziłem, tą kwestię, tak? Dalej Słowo Boże mówi, że werset 8, każdy, kto mnie wyzna przed ludźmi, tego i Syn Człowieczy wyzna się przed aniołami Bożymi, ale też i nie tylko przed aniołami Bożymi, ale też i przed Kościołem, przed innymi ludźmi, przed sąsiadami, przed rodziną. Wystarczy tylko wyznać się, wyznać Jezusa Chrystusa przed ludźmi, przyznać się do Jezusa Chrystusa, nie ukrywać tego, że kim ja jestem. I nagle po 20 latach ktoś z twojej rodziny dowiaduje się, że jesteś chrześcijaninem, bo wyszło. Ups, ups, wydało się po 20 latach. Nie, Jezus mówi, nie, słuchaj, każdy, kto się mi wyzna, przyzna się do mnie. Ja też się do niego przyznam, też go wyznam, też się do niego przyznam, też go uznam. Natomiast uwaga, każdy, kto się zaprze przed ludźmi, tego i ja się zaprę. To nie jest tak, wiesz, że możemy sobie robić sobie, co chcemy i cokolwiek robimy, to po prostu już nie ma znaczenia. Nie. Co to znaczy zaprzeć się Chrystusa Jezusa? Co to znaczy zaprzeć się Chrystusa? Pytanie. Powiedzieć, nie znam Ciebie. Zacząć wstydzić się tego, kim jestem, na przykład, nie powiedzieć komuś o Jezusie Chrystusie, albo pójść na jakiś kompromis ze światem. To wszystko możemy włożyć do tego pakietu, tak? I dalej Słowo Boże mówi, że kiedy będą was wodzić z mojego powodu, do urzędów, do władz. I wtedy, kiedy znajdziecie się w tych różnych miejscach, albo przepytywani przez ludzi, kim ty jesteś, co ty robisz, co ty do kościoła idziesz, co ty głupi jesteś, co ty nie masz gdzie chodzić, tylko do kościoła się modlić się będziesz, no to jakaś dewota jedna, no nie, kim ty jesteś, moherowym beretem, tak? I kiedy będą was tak wozić i tak was przepytywać, kim ty jesteś, co ty tutaj robisz, to wtedy mamy się nie troszczyć, słuchajcie, jak się bronić. Po prostu, kiedy ty masz społeczność z Bogiem, to ty będziesz wiedzieć, co masz powiedzieć. Duch Święty wtedy będzie przez ciebie mówić. Jeżeli masz społeczność z Jezusem Chrystusem, jeżeli masz społeczność z Duchem Świętym, to Duch Święty właśnie w tym czasie da ci mądrość do tego, co mówić. Jestem pewien również, że w momencie, kiedy stajesz przed swoją rodziną, albo przed jakimiś znajomymi, albo na ulicy i stajesz i chcesz mówić i powiedzieć o Jezusie Chrystusie, ja wierzę, że w tym momencie staje za tobą Duch Święty i on ci poddaje, co ty masz powiedzieć. I on za tym stoi. Tobie się może wydaje, że nic się nie dzieje, bo ty widzisz tylko tą sferę taką materialną. Ale ty nie znasz i nie widzisz sfery duchowej. Ty nie wiesz, co tam się dzieje w tym człowieku gdzieś tam w głowie. Ty nie wiesz, bo może Bóg właśnie wziął jedno takie słowo, które ty komuś powiedziałeś, proste słowo. Nie wiem, musisz się na nowo narodzić, wystarczy. A Bóg wziął już to jedno słowo, człowiekowi wrzucił gdzieś i zaczyna tym słowem jednym wiercić w jego umyśle dziurę. I to spowoduje za chwileczkę, ty nawet może nie wiesz, bo raz w życiu tylko spotkałeś tego człowieka, a ten człowiek za kilka miesięcy się nawróci. Dzięki temu słowu właśnie. Ilu ludzi się dzięki nam już mogło nawrócić, a my o tym nie wiemy? Albo przyczyniliśmy się do nawrócenia kogoś? O tym nie wiemy, bośmy kogoś spotkali może tylko raz w życiu. Ja myślę, że wiele osób, przecież ci ludzie się gdzieś nawracają pod wpływem tego, że spotkali raz tego, raz tego, raz tamtego, wszystkich tych anonimowych takich ludzi. A może jednym z tych ludzi właśnie byłeś ty. Tego nie wiesz. Tego nie wiesz. Dlatego trzeba przyznawać się do Jezusa Chrystusa i trzeba o Jezusie Chrystusie mówić. Jest tutaj zawarte również pewne fajne takie podobieństwo, tak podobieństwo, że no, pewnemu bogaczowi pole obfity plon przyniosło. To jest troszeczkę o takich bogaczach, ale troszeczkę tak też o nas i o naszym takim życiu, bo wiecie, w tym naszym życiu, ja chcę powiedzieć, jest takie niebezpieczeństwo, aby wejść w taki troszeczkę konsumpcjonizm. Nie, zwłaszcza tutaj w Irlandii, gdzie człowiek zaczyna swoje bezpieczeństwo opierać już nie na Bogu, ale na portfelu, na tym, co ma w koncie bankowym, na tym, że ma dobrą pracę. Ja to rozumiem, jest obecnie taka dosyć trudna sytuacja i może nawet będzie trudniejsza jeszcze sytuacja, ale chcę tym słowem również zachęcić nas do tego, abyśmy ufali Bogu. Abyśmy nie bali się o naszą przyszłość, ponieważ jesteś w Bożym ręku i Bóg się o ciebie troszczy. I pewnemu bogaczowi, on miał jakieś pole i to pole, praca jego wydała obfity plon. Napracował się, albo po prostu się nie napracował, tak mu się jakoś, nie wiem, fuksło, i mu się jakoś powiodło w życiu, i on sobie wtedy rozważał, no co ma z tym czynić, skoro nie mam już gdzie gromadzić moich plonów, to uczynię tak. Zburzę moje stodoły, a większe zbuduję i zgromadzę tam wszystkie swoje zboże i dobra swoje. A potem sobie powiem do swojej duszy: duszo ma wiele dóbr złożonych na wiele lat, odpocznij, jedz, pij, wesel się. W hulankach, swawolach, radościach i tak dalej, i tak dalej. A przychodzi do niego Bóg i mówi mu: słuchaj, ty głupi jesteś, jakiś taki. No tak tutaj pisze, głupcze, tak? Głupcze, no głupi jesteś. Jeszcze tej nocy zażądają duszy twojej, a to, co przygotowałeś, czyje będzie? Nie wiem, dostanie się w spadku pewnie twojemu synowi, który kompletnie tego na to nie zapracował, tego nie doceni, bo jest jakiś taki, nie miałeś czasu też, żeby go porządnie wychować, to on to po prostu od ciebie przejmie i roztrwoni to po prostu na różne cele w ciągu po prostu roku. To, co ty się napracowałeś całe życie. Bo tak się może wydarzyć. Aha, właśnie. I tak będzie z każdym, który skarby gromadził sobie dla siebie, a nie był bogaty w Bogu. Jaki stąd wniosek? Mam być bogaty w Bogu. Oczywiście mam sobie gromadzić te skarby, ale to nie jest ten portfel i ten pieniądz gromadzony w banku. Ale to są skarby, które mam ja sobie gromadzić w niebie. To mogą być różne rzeczy. I tu wchodzę w kwestię troszeczkę takiego naszego dobrego życia i dobrych uczynków, które są ważne i istotne. Troszeczkę nam ten temat, nam zielonoświątkowcom, umyka, bo opieramy się na liście do Efezjan bardzo często i mówimy, że zbawienie jest z łaski, za darmo przez wiarę, nie z uczynków, aby się kto nie martwił. I wielu sobie twierdzi, że no w związku z tym co? Uczynki, pomija uczynki. Uczynki są nieważne. Tak? Ale dalej jest napisane, albowiem stworzeni jesteśmy do dobrych uczynków. Zbawieni jesteśmy, przeznaczeni jesteśmy. Dzięki temu zbawieniu jesteśmy Czyli jeśli już zostałeś zbawiony, to dalej masz wydawać dobre owoce swojego nawrócenia, a to z kolei prowadzi ciebie do dobrych uczynków, abyście w nich chodzili. Czyli te uczynki, one są ważne, tylko nie w taki sposób, że ja swoimi dobrymi uczynkami chcę sobie zasłużyć na zbawienie. Nie, 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 bo zasługującym na zbawienie tylko jest krzyż Jezusa Chrystusa i to, że Jego krew została tam przelana. Ale kiedy już skorzystałeś z tej krwi, już zostałeś odkupiony, już zostałeś zbawiony, to masz wydawać dobre owoce swojej wiary. Dalej jest napisane pięknie tak. I tutaj ja wam całą tą perykopę przeczytam. I rzekł do uczniów swoich: dlatego powiadam wam, nie troszczcie się o swoje życie. Słuchajcie, nie troszczcie się. To jest dalej to. Słuchajcie, kochani, zaczęliśmy w ogóle od 32 wersetu. Nie bójcie się, tak? Nie bójcie się. A teraz kolejne słowo skierowane do ciebie. Nie troszczcie. To nie troszczcie jest. O, cześć Arturze, o, przyjechałeś, jesteś tutaj. Cześć Ada, dzień dobry. Nie troszczcie, w sensie też i nie bój się o swoje życie. Nie bój się, co będziesz jeść, o ciało swoje, czym się będziesz przyodziewać. Nie to. Życie bowiem jest czymś więcej niż pokarm, a to ciało jest więcej niż odzienie. Tak? Piękne słowa, kochani. Życie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie. Zatroszcz się o swoje życie, o to, co masz, bo to jest darem Boga. Tak? Zobaczcie na te kruki, na zwierzęta, nie wiem, na płazy, na gady, na owady. One po prostu nic nie robią, tak właściwie, znaczy, żyją ze zbieractwa, z tego, co znajdą, bo w ten sposób ojciec je żywi. A ilekroć więcej wy jesteście warci niż takie jakieś robaki, no nie? Dużo więcej jesteście warci niż takie robaki, tak? Nie wiem, Bożence nie powiem o naszym kocie, bo pewnie dla niej nasz kot jest więcej może warty ode mnie. I proszę się tutaj nie śmiać. Także dobrze, okej. Okay. Idziemy dalej. Bo kto z was może sobie swoją taką troskliwą zapobiegliwością, nie wiem, takim sprytem, takim wykształceniem na przykład, albo czymś takim, dodać do swojego wzrostu nawet chociaż jeden łokieć, tak? Albo w jakiś, czy jest możliwe, żebyś swoim, nie wiem co, jakimś sprytem przydał sobie chociaż jeden dzień do swojego życia? Nie, to jest niemożliwe po prostu. Jest ci dane tyle i tyle i koniec. Bóg ciebie potem nie jesteś w stanie. Pewne rzeczy są jakby ponad ciebie, wykraczają to i poza ciebie. Nie masz wpływu na pewne rzeczy. Nie potrafimy tego, nawet tej najmniejszej rzeczy nie potrafimy. Czyli nie potrafimy uczynić nawet tego, żeby jakiś jeden twój włos na przykład nie osiwiał. Znaczy nie, potrafisz. Ja akurat potrafię sobie je zafarbować. Ale czy potrafię sprawić, żeby już on nie był siwy? Nie. Nawet najmniejszej rzeczy nie potrafisz zrobić. To dlaczego o pozostałe jakieś rzeczy się w związku z tym troszczymy, tak? Popatrzcie na lilię, na jakieś, dalej mówi ta przypowieść, na jakieś kwiatki, oto dla Bożenki, no nie? Jakieś kwiatki, jakieś różne róże, tak? One po prostu nic nie robią, nic nie robią, a są takie piękne, że nawet Salomon nie był tak pięknie ubrany jak chociażby jedna z nich, tak? Więc jeżeli tak, ta trawa polna, która dzisiaj jest, jutro jej nie ma, albo te kruki, które dzisiaj są, albo koty, które dzisiaj są, przepraszam, jutro też ich nie ma, bo koty szybciej odchodzą troszeczkę niż ludzie, to Bóg w taki sposób właśnie odziewa, a jednak zostaje to w piec wrzucone, to o ileż bardziej Bóg troszczy się o nas, o ludzi. Bo my ludzie jesteśmy o wiele, wiele więcej warci, aniżeli ta trawa, aniżeli te różne szarańcze, robaki i tak dalej, prawda? Więc nie pytajmy się, słuchajcie, co będziemy jeść. Nie myślmy o tym, w sensie nie martwmy się o to. ale też nie martwmy się, w sensie nie zamartwiajmy się tym, bo myśleć trzeba, tak, trzeba być, oczywiście, trzeba chodzić do pracy, trzeba zajmować się wychowaniem swoich dzieci, trzeba się jakoś planować i o te wszystkie rzeczy jakoś no, troszczyć, ale nie troszcie się zbytnio, mówi słowo. W sensie, nie żeby to za tobą nie łaziło i ciebie i twojego całego życia, żebyś na to nie poświęcił. Na takie łażenie i chodzenie za tymi wszystkimi rzeczami. Bo tego wszystkiego tak naprawdę szukają poganie. A my inaczej. My inaczej. Bóg wie, że tego potrzebujesz. On doskonale wie. I On chce, żebyś ty najpierw szukał Jego Królestwa. Abyś najpierw szukał Jego Kościoła. Czego szukasz? Co to jest Boże Królestwo? To jest Boże Królowanie w twoim życiu. Bóg tego chce, żebyś najpierw szukał i odnalazł. Abyś uznał Jezusa Chrystusa swoim Panem, swoim Zbawicielem i aby po prostu najpierw to Jego Królowanie, Jego Królestwo, aby zaczęło królować w twoim życiu. A wszystko inne będzie ci dodane. Dodane jako taki dodatek przy okazji, jakby je znajdziesz. Nie wiem, tak jak się idzie na grzyby. Irek lubi chodzić na grzyby. Idziesz do lasu i ty nie wiesz, ile znajdziesz. No to jest po prostu, idziesz i zbierasz. Przy okazji, po drodze. Łapiesz, nie wiem, podgrzybka. Coś. Muchomora nie. Muchomora nie wolno. Ale inne rzeczy, inne grzyby tak. Jakąś gąskę, nie wiem, borowika. Nie wiem co jeszcze, nie znam się na grzybach. Tak? I tu jest ten 32 werset, od którego zaczęliśmy. Tak? Nie bój się malutko, krótko w związku z tym, bo upodobało się Ojcu Waszemu dać Wam to królestwo. Tak? Dlatego sprzedajcie wszystko, co macie. W sensie wyzbyjcie się wszystkiego, co myślicie, że stanowi dla Was wartość jakąkolwiek. Wyzbyjcie się tego wszystkiego, bo warto się tego wszystkiego wyzbyć, aby wziąć, otrzymać, czy też zdobyć ten skarb, który jest skarbem prawdziwym. A tym skarbem prawdziwym jest Jezus Chrystus. Warto jest wyzbyć się wszystkiego, pozbyć się każdej rzeczy, sprzedać wszystko, aby nabyć Boże Królestwo, Jezus Chrystus i to wszystko, co wokół Jezusa Chrystusa. Bo tam, gdzie jest twoje serce, tam jest też również i zgromadzony twój skarb i tam znajduje się twoje życie. Środek centralny i całe jestestwo twojego życia. Tam, gdzie jest twój skarb, tam jest twoje serce. I to jest to króciutkie słowo, którym ja dzisiaj chciałem się z wami podzielić. Dalej oczywiście Jezus Chrystus, jak będziemy sobie czytać, i to jest twoje może zadanie domowe dzisiaj, żeby sobie dokończyć ten rozdział Ewangelii Łukasza. Bo dalej pisze Jezus Chrystus o konieczności czujności i o tym, że trzeba być wiernym i czujnym w swoim życiu, żeby czuwać i wiernie służyć Bogu. A dalej, za chwileczkę, my czytamy o znakach zbliżania się końca czasów, końca świata i przyjścia Jezusa Chrystusa. Tak? I Jezus Chrystus mówi tutaj, kiedy zobaczycie na to wszystko, ja wam objawiłem, ja wam powiedziałem, mówi Jezus Chrystus tutaj, ja wam powiedziałem, tak? A wy bądźcie mądrzy i jak patrzycie na te wszystkie rzeczy, to umiecie to rozpoznać, co się dzieje. Umiecie rozpoznać, że już nadchodzi czas, kiedy te rzeczy się staną, to kiedy, 54 werset, gdy zobaczycie chmurę pojawiającą się od zachodu, zaraz mówicie, deszcz nadchodzi i tak jest. A gdy południowy wiatr zawieje, mówicie, będzie upał i tak jest. Obłudnicy, zjawiska ziemi i nieba umiecie rozpoznawać, a jakże więc nie umiecie rozpoznawać obecnego czasu? Musimy nauczyć się rozpoznawać obecny czas, bo Jezus Chrystus mówi, czas już jest bliski. przybliżyło się Królestwo Boże. Kiedy widzimy na to wszystko, co się dzieje dookoła, możemy sobie, kto ma oczy tylko takie, którymi może dostrzec to wszystko, co się dzieje, to możemy zobaczyć, że koniec świata nadchodzi. Chcę powiedzieć więcej. Ostatnio coś tak jakby troszeczkę przyspieszyło. Nie wiem, czy wy też tak to czujecie. Tak? Mamy być czujni. Czytaj Pismo Święte. Ja jak czytam Pismo Święte i widzę o tym wszystkim, co mówi Jezus Chrystus, o tych pogłoskach, że na końcu, przy końcu, przed przyjściem będą pogłoski o wojnach, rozruchy. Ludzie wystąpią przeciwko sobie. Ojciec wystąpi przeciwko synowi, syn przeciwko ojcu. W domu będą oni poróżnieni. Tak jak tu pisze. Odtąd, czy myślicie, że przyszedłem, 51 werset, dobrze, pojedziemy, jeszcze dajcie mi chwileczkę, tak? Czy myślicie, że przyszedłem, by dać ziemi pokój? Bynajmniej, powiadam wam, raczej rozdwojenie, mówi Jezus Chrystus. Odtąd bowiem pięciu w jednym domu będzie poróżnionych, trzej z dwoma, a dwaj z trzema. Będą poróżnieni ojciec z synem, a syn z ojcem, matka z córką, a córka z matką, teściowa ze swoją synową, a synowa z teściową. To jest to, co my dzisiaj widzimy. To są te znaki przyjścia Jezusa Chrystusa, które my widzimy. Jak byłem teraz, wróciłem wczoraj z Polski. Wiecie, co ja widzę w Polsce? Poróżnione ze sobą społeczeństwo. Starsi, niestety, oni już nie mają tej siły. Oni są przeciwko, oczywiście, aborcji, za życiem. To są to starsze pokolenie. Ale młodzież? Młodzież wychodzi na ulicę, występują przeciwko swoim rodzicom, kłócą się ze swoimi rodzicami o te rzeczy i te domy ich są rozdwojone. Po prostu ktoś taki jeden doskonale wiedział, co zrobić, aby poróżnić polskie społeczeństwo pod względem, jak to powiedzieć, pomóżcie mi, pod względem, no, słucham? Nie chodzi. Etycznym, moralnym, tak, w tym sensie, ale jak poróżnić pokolenia ze sobą, o, pokolenia ze sobą, tak, pokolenie po prostu starsze z młodszym, po prostu uderzył centralnie i strzelił w dziesiątkę, trafiony, zatopiony i nasze społeczeństwo dzisiaj w Polsce jest poróżnione ze sobą, ludzie wychodzą na ulicę. To jest to, co my widzimy dzisiaj naszymi oczami, tak? A Jezus Chrystus mówi jedną rzecz. Zjawiska ziemi umiecie rozpoznawać, a nie umiecie rozpoznawać czasu nadchodzącego? Otrząśnijcie się, obudźcie się, tak? Dlatego, kochani, ja zachęcam was do czytania Pisma Świętego. Ewangelia Mateusza, 24 rozdział. Ewangelia Łukasza, Apokalipsa i w wielu innych miejscach. Jezus Chrystus objawia to, czym będą i charakteryzują się te czasy tuż przed Jego przyjściem. I ja chcę wam powiedzieć, coś ostatnio jakoś chyba przyspieszyło. Nie wiem, czy wy też to widzicie. Panie Boże, dziękujemy ci za twoją łaskę, za Twoje miłosierdzie i dziękujemy Ci, Boże, dzisiaj za Twoje słowo. Panie, i błogosławimy Twoje słowo, dziękując Ci za nie. Alleluja. Amen. Ale to nie koniec.
Amen.
Przepraszam. Bo ja chciałbym w tym wszystkim jeszcze raz zaakcentować jedną rzecz. Jezus Chrystus nam to zdradził, że takie rzeczy będą się działy, ale słowo dzisiaj skierowane do Ciebie, nie bój się. Tak? Nie wiem, czy ty to usłyszałeś. To się będzie działo. Zanim się to stanie, to ja ci to już wszystko objawiłem, abyś nie był zaskoczony, kiedy to się stanie. I w tym wszystkim nie bój się, maleńka trzutko. Nie bój się, maleńka trzutko, gdyż upodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo. I to jest słowo dzisiaj skierowane do ciebie. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. Wszystko inne będzie wam przydane. Nie troszcz się o swoje życie, co będziesz jadł, co będziesz pić. Nie troszcz się o to, nie martw się o to wszystko, bo ojciec twój wie, że tego wszystkiego potrzebujesz. Dostaniesz tyle, ile potrzebujesz na przeżycie. Szukaj najpierw Bożego Królestwa i Jego sprawiedliwości. I nie bój się w tym sensie, nie trzęść portkami, gaciami, nie wiem jak to jeszcze inaczej powiedzieć. Nie bój się, nie obawiaj się. To przyjdzie. Ja ci gwarantuję, że to przyjdzie, bo Jezus Chrystus powiedział, że to przyjdzie. Więc ja ci gwarantuję, że to przyjdzie. Wiedz, to przyjdzie, tak, przyjdzie. Nie bój się.